zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, jak zmienia się najstarszy pierwotny las w Europie? Mowa oczywiście o Puszczy Białowieskiej, którą przez 7 lat badali pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa. W związku z projektem Life Plus for Biosensing naukowcy przyjrzeli się przede wszystkim drzewom. Zebrali dane zarówno z samolotu i satelity, jak i z powierzchni Ziemi. To pierwsze tego typu badania, które udało się przeprowadzić na polskim obszarze Puszczy Białowieskiej. Czego udało się dowiedzieć? Jakie zmiany są widoczne w puszczy i czy mamy na nie wpływ? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
Jak zmienia się Puszcza Białowieska, w szczególności jej drzewostan? Przez 7 lat badali to pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa w związku z realizacją projektu Life Plus for Biosensing. Co udało się odkryć? Pytam o to dr Ewę Zin, specjalistę do spraw badań dendroekologicznych i pana profesora Krzysztofa Stereńczaka, kierownika projektu For Biosensing. 7 lat to jest dość dużo. Od czego w ogóle takie badania państwo zaczęli?
Myśmy zaczęli te badania od pomysłu. Każdy naukowiec w swojej karierze naukowej jest zachęcany do tego, albo sam poszukuje ciekawych pytań. Już dobre, ciekawe pytanie sobie znajdzie, no to drugim ważnym, o ile nie najważniejszym elementem jest próba znalezienia kogoś lub jakiejś instytucji, która chciałaby mu te badania sfinansować. No i w naszym przypadku mieliśmy trochę szczęścia, bo po pierwsze pomysł okazał się nie tylko dla nas ciekawy, no ale też znaleźliśmy sponsora w postaci Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I te dwie instytucje w dużej mierze współfinansowały projekt nasz w ramach programu LIFE. No i wtedy się zaczęło. Pewna koncepcja wyrażona na papierze, pewne wyobrażenie na temat tego, co byśmy chcieli robić, musieliśmy przekuć już taki działający organizm pod tytułem zespół projektowy. I myślę, że mieliśmy ogrom szczęścia, bo w tym projekcie pracowało ponad 60 osób, z czego tak naprawdę wszyscy wyłonieni zostali w wyniku konkursów. Więc budowaliśmy zespół praktycznie od podstaw, dobieraliśmy te osoby do poszczególnych ról. Mieliśmy może troszkę utrudnione zadanie, bo były dwa takie ośrodki, w których realizowaliśmy projekt. Z jednej strony był to Instytut Badawczy Leśnictwa i nasza główna jednostka w Sękocinie Starym i mieliśmy nasz Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży. Między tymi dwoma jednostkami były też podzielone troszkę kompetencje. W Białowieży mieliśmy przede wszystkim zespół, który wykonał katorżnicą pracę, jeśli można tak powiedzieć. Spędził wiele dziesiąt miesięcy w terenie, no i pozyskiwał te informacje, które można powiedzieć są taką solą badań, czyli taką prawdziwą informacją, jaka jest w terenie. Z kolei my, mówię tu o sobie i naszym większym zespole, który był w Sękocinie Starym, zajmowaliśmy się w dużej mierze przetwarzaniem danych teledetekcyjnych, czyli tego obrazu puszczy pozyskanego z nad jej obszaru, z lotu ptaka, samolotu, a i w niektórych przypadkach z poziomu satelitarnego. Przy czym nie moglibyśmy wielu rzeczy wykonać z tych danych, czy oszacować pewnych cech, gdyby właśnie nie ta praca naszego zespołu w Białowieży. Oczywiście projekt dodatkowo był zarządzany i tu mieliśmy kierownictwo i biuro projektowe, które pomagało w tych formalnych zagadnieniach prowadzenia rekrutacji, całej obsługi formalnej, księgowości, pracy administracyjnej, której było bardzo dużo. Mieliśmy oczywiście komitet sterujący, to takie ciało zbudowane z interesariuszy projektu, w skład którego wchodziła administracja lasów państwowych, przedstawiciele Ministerstwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parku Narodowego Nadleśnic, Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku, wielu organizacji pozarządowych, także instytucji naukowych, które troszkę nam pokazywał, jakie w danym momencie są istotne rzeczy, żebyśmy mogli odpowiedzieć na potrzeby, no bo ten projekt w dużej mierze miał taki wymiar praktyczny i starał się z jednej strony pokazać obraz puszczy, ale z drugiej strony dostarczyć informacji, które na bieżąco mogły być wykorzystane w zarządzaniu tym obiektem. Dodatkowo mieliśmy też opiekunów od organizacji finansujących, których odbieramy jako takie osoby wsparcia, nie kontroli, a wsparcia. Tutaj z ramienia Narodowego Funduszu mieliśmy opiekuna, który dbał o tą część podpisaną z Narodowym Funduszem, który wspierał nas. Tam było raportowanie co 3 miesiące, więc było bardzo intensywnie. No i mieliśmy pana Zbigniewa Karaczuna, który był naszą opiekunem z ramienia Komisji Europejskiej, który z kolei wspierał nas w takim bieżącym zarządzaniu projektem, bo oczywiście w trakcie projektu mamy wiele wyzwań różnych i z nim wspólnie dochodziliśmy do rozwiązań. Więc osobiście odbieram to jako ogrom szczęścia, że udało się w tym projekcie zgromadzić tak wspaniałych ludzi.
Wiele osób zaangażowanych, na pewno też wiele materiałów, dokumentów przejrzanych, ale okazało się, że całkiem niezłe archiwum to są też drzewa.
Tak jest. Prowadziliśmy w projekcie analizy dendrochronologiczne i korzystaliśmy właśnie z tego, że drzewa są jednym z naturalnych archiwów i zapisują w swoich słojach przyrostu rocznego informacje o zmieniającym się środowisku. I tutaj, jeśli chodzi o to, co udało nam się uzyskać, to przede wszystkim potwierdziliśmy to, co już wiadomo. Potwierdziliśmy to, że drzewostany Puszczy Białowieskiej w ostatnich kilkuset latach ulegają wyraźnej dynamice, że ich skład gatunkowy się zmienia. Główne zmiany, które mogę tutaj wymienić, to przede wszystkim spadający udział gatunków światłożonnych, takich jak sosna, takich jak dąb, i wzrastający udział gatunków cienioznośnych, takich jak świerk, lipa, klon czy grab. Bez wątpienia świerk jest jednym z gatunków o bardzo wyraźnej dynamice w Puszczy Białowieskiej i to potwierdzają nie tylko dane dendrochronologiczne, to potwierdzają też inne dane, dane ze stałych powierzchni badawczych, gdzie na przykład monitorowana jest struktura drzewostanu już bez danych na temat wieku, ale to widać też na przykład w analizach dendroklimatycznych, które zgodnie z predykcjami dla całej Europy Środkowej prognozują, że świerk będzie jednym z gatunków w Puszczy Białowieskiej, których udział w najbliższych dekadach już właściwie prawdopodobnie się zmieni, prawdopodobnie gatunek ten pozostanie. Jego występowanie ograniczy się do zbiorowisk o największej wilgotności, najbardziej podmokłych, ponieważ jest to gatunek bardzo wrażliwy na przede wszystkim susze letnie, tak mówiąc w skrócie. To, co widzimy, to to, że dynamika drzewostanu w Puszczy Białowieskiej związana jest z całym szeregiem czynników i z różnymi zaburzeniami, takimi na przykład jak pożary, wiatrołomy lub inne czynniki biotyczne i abiotyczne, tak jak właśnie zmieniający się klimat, o czym już wspomniałam.
Czyli to są czynniki, na które do końca też nie mamy wpływu.
To należy podkreślić, że jeśli mówimy, czy myślimy w ogóle o zmieniającym się lesie, o jego dynamice, to my bardzo byśmy zawsze chcieli i bardzo często jesteśmy pytani, no dobrze, ale to co jest tym czynnikiem głównym odpowiedzialnym za te zmiany albo za coś, co Państwo widzą? No to jest ogromnie trudne, aby taki jeden czynnik wydzielić, szczególnie dzisiaj, kiedy obserwuje się powszechnie na przykład wzrastającą temperaturę, kiedy musimy mówić o depozycji azotu, kiedy musimy brać pod uwagę na przykład te zmiany, które na hydrologię Puszczy Białowieskiej wpłynęły, mam tutaj na myśli cały szereg prac związanych z melioracjami tego terenu, etc. Co więcej, bardzo często jest tak, że musimy również uwzględniać czynniki, które na przykład występowały w przeszłości, ale potem na przykład częstotliwość ich występowania spadła. Także ten wspólny wpływ różnych czynników jest, myślę, że jednym z większych wyzwań w badaniach czy w dyskusji nad dynamiką drzewostanów.
Jeszcze na studiach pamiętam, uczono nas, że klimat to jest taki stały element środowiska. Już dzisiaj chyba nikt nie odważyłby się tak uczyć studentów, bo tak naprawdę, jeśli moglibyśmy założyć, że on jest stały, to predykcja zmian czy wnioskowanie o tym, co będzie w przyszłości, byłoby relatywnie proste. Dzisiaj, biorąc pod uwagę tak naprawdę w trakcie naszego życia, te zmiany, które zaszły, one wprowadzają ogromny element niepewności. I to jest ogromne wyzwanie przed leśnictwem, dlatego że my dzisiaj oglądamy lasy, które sadzone były bądź urosły 120, 150, 80 lat temu. Oczywiście w przypadku puszczy oglądamy również bardzo stare drzewostany, nawet 400-letnie, ale zmierzam do tego, że dlaczego w ogóle mamy leśnika? No, leśnika mamy po to, aby z jednej strony zapewnił trwałość lasu, ale z drugiej strony dostarczył bardzo ekologiczny i moim zdaniem bezcenny produkt, czyli drewno. Więc leśnicy od dawna zastanawiają się z jednej strony, jak zaspokoić te potrzeby kiedyś produkcyjne, a dzisiaj w ogóle nasze potrzeby się zmieniły w stosunku do lasu. Więc pokazuje, że wyzwania, jakie mieli leśnicy sprzed 100 lat, my dzisiaj obserwujemy to, jakie kiedyś podjęli decyzje, ale wydaje mi się, że dzisiaj leśnicy mają jeszcze większe wyzwania, bo te zmiany powodują, że tak naprawdę dzisiaj ciężko jest wskazać tak zwanych zwycięzców, jeśli moglibyśmy mówić o gatunkach drzew. W Polsce puszcza jest unikatowa ze względu również na swoją żyzność i wilgotność, ale inne lasy w dużej mierze są to lasy rosnące zdecydowanie na słabszych siedliskach i tam w ogóle pule gatunków, o których moglibyśmy rozmawiać, jest bardzo ograniczona. Także te zmiany, albo ta ogromna niepewność niestety powoduje, że dzisiaj jest naprawdę bardzo trudno przewidzieć, co się zmieni, a w efekcie powiedzieć, co powinno być sadzone w kontekście tego, żeby urosło albo dożyło starości, jakkolwiek to powiemy, a jeszcze na to nakładamy zmieniające się potrzeby społeczne, szczególnie w czasach COVID-u, ludzie poszli do lasu i zaczęli zupełnie inaczej patrzeć na las. No i jeszcze trzecia sprawa, przemysł drzewny. Przemysł drzewny jest dostosowany do tych produktów lasu w postaci drewna, które mamy dzisiaj, czy w perspektywie kilkunastu lat. To też jest ogromne wyzwanie, a musimy przypomnieć, że no Polska jest liderem w produkcji wielu produktów z drewna, czyli stolarki, czyli płyt, czyli okien. Także ja myślę, że to te zmiany, ta niepewność, ona ma bardzo wiele wymiarów, a na to wszystko trzeba dołożyć no, zmieniające się jednak powierzchnie pokryte takimi lasami starymi, czy w ogóle ekosystemami o charakterze pierwotnym. No i oczywiście problemy związane z naszym klimatem i czystością naszego środowiska.
Czy ta zmiana gatunków jest bardzo dynamiczna?
Bardzo dużo zależy od skali, bo przede wszystkim chciałabym podkreślić, że kiedy myślimy i mówimy o dynamice lasu, to musimy zmienić sobie sposób postrzegania, musimy sobie zmienić skalę czasową, ponieważ 100 lat w życiu człowieka to jest naprawdę bardzo dużo. Według mnie 100 lat w życiu lasu to jest raczej bardzo, bardzo krótki okres, dlatego według mnie nie określiłabym tego tak ogólnie, jeśli chodzi o zmiany, które zachodzą w Puszczy Białowieskiej w ostatnich kilkuset latach, nie określiłabym tych zmian jako wyjątkowo dynamicznych, bardziej po prostu zaakceptowałabym jako element naturalnej dynamiki lasu. I te zmiany widzimy w skali kilkuset lat, widzimy je też w skali kilku tysięcy lat. I te zmiany zachodzą ciągle i według mnie powinniśmy to po prostu zaakceptować. Oczywiście z punktu widzenia człowieka, jak ktoś na przykład spojrzy na, weźmy na przykład oczywiście bardzo słynny czy bardzo medialny świerk, jeżeli ktoś spojrzy na to, jak zmienia się udział świerka w ostatnich kilku czy w ostatnich na przykład 20 latach, to ktoś może powiedzieć, tak, te zmiany są bardzo dynamiczne, ale w skali lat kilkuset nie określiłabym tego w ten sposób. Więc podsumowując, wydaje mi się, że w skali dynamiki drzewostanów to, co obserwujemy, jest elementem naturalnej dynamiki, ale i to może warto zaznaczyć, czynnikiem, który jest, będzie i jest chyba największym wyzwaniem, to możliwość adaptacji drzew do zachodzących zmian. I tutaj mam na myśli warunki klimatyczne, dlatego że to są zmiany, które zachodzą w ostatnich 200 latach i w skali dynamiki drzewostanów 200 lat, tak jak już powiedziałam, to wcale nie jest dużo, a te zmiany są bardzo, bardzo gwałtowne. Dlatego możliwość adaptacji drzew do tak stosunkowo szybkich zmian jest wyzwaniem.
Co do samej techniki badania, jaka ona była? Padło hasło, że była nieinwazyjna. Co to znaczy?
No to jest takie słowo, które bezpośrednio związane jest z teledetekcją, bo to też trzeba się zastanowić, jak rozumiemy inwazyjność. Tu odnoszę się do już takiego indywidualnego postrzegania tego, jak człowiek wpływa na las, no bo możemy powiedzieć oczywiście, że wpływ na drzewostany Puszczy Białowieskiej, szczególnie rezerwatu, jest mały, ale mówimy o takim bezpośrednim wpływie, czyli zadeptywaniu, wycince, czy ścinaniu, tego typu operacjach, ale jak popatrzymy na rozwój cywilizacji człowieka, pozycja azotu się zmienia, zanieczyszczenia się zmieniają, pewnie powstająca zabudowa, znowu jaką skalę przyłożymy, to jest inna sprawa, ale ona na przykład zmniejsza lub zwiększa migrację wybranych gatunków roślin czy zwierząt, więc tu jest wszystko moim zdaniem trochę relatywne i zależy od skali, ale teledetekcja ma to do siebie, że my możemy zrobić zdjęcie, już tak bardzo upraszczając sprawę, nie musząc poruszać się w terenie. Żeby scharakteryzować jakiś obszar leśny, no mamy właśnie dwa wyjścia. Albo pójdziemy tam, zaczniemy mierzyć jakąś metodyką w jakiejś siatce, albo powierzchnie losowe, ekspercko wybrane, no ale jednak poruszamy się po tym terenie. Niewątpliwie mamy wpływ na zwierzęta i rośliny, które tam są. Teledetekcja umożliwia nam to, że my możemy po prostu zrobić zdjęcie i stosując inne sposoby przetworzenia danych już bardzo wiele informacji uzyskać. Czyli to jest właśnie to takie nieinwazyjne podejście do badania, czy do w ogóle monitorowania lasów.
Jak dokładne ono jest? Czy mówimy tutaj o jakimś szacowaniu, czy już mówimy o takim dokładnym zbadaniu każdego drzewa nawet?
No to już my tak naprawdę wykonujemy pełen pomiar tego, co jest w danym obiekcie leśnym. Oczywiście zwracałem na to uwagę, że są pewne cechy czy charakterystyki drzew i lasu, których nie jesteśmy w stanie precyzyjnie uchwycić z teledetekcji. Cała dendrochronologia, no, a wykonalne na razie, bo technologie się zmieniają, ale na przykład informacje o młodym pokoleniu, to co badaliśmy, czyli najmłodsze, najmniejsze drzewka, my wiedzieliśmy, jaki jest ich gatunek, ile ich jest i czy są uszkodzone. To jest kompletnie poza zasięgiem takiej operacyjnej teledetekcji. No ale jeśli teraz popatrzymy w górę z perspektywy gruntu i mamy przed sobą 40-50-letnie drzewo, to nam bardzo trudno jest opisać to pojedyncze drzewo. I to jest właśnie ta przewaga teledetekcji. Ona nam umożliwia bardzo ładną charakterystykę, na przykład objętości korony, wysokości drzewa, wysokości osadzenia korony. To są takie elementy, które możemy w dość automatyczny sposób wykonywać, określoną dokładnością, ale wyobraźmy sobie dzisiaj pomiar 1000 drzew, żeby to wykonać. To są dni, tygodnie. To w przypadku puszczy mieliśmy 20 kilka milionów drzew i my to zrobiliśmy czy jedno, czy dwudniowym nalotem, załączyliśmy automat, który nam te drzewa policzył. No to są rzeczy z jednej strony trudno porównywalne, ale z drugiej strony jest bardzo duża korespondencja pomiędzy tym, co widzimy w terenie, a co widzimy z teledetekcji i tym bardziej jest ona zachowana i jest weryfikowalna, kiedy stosujemy te naziemne powierzchnie, które stanowią takie miejsce, gdzie my znamy precyzyjnie, jak ten las wygląda i stosujemy pewne metody matematyczne, które na podstawie pewnych charakterystyk danych teledetekcyjnych mogą nam oszacować czy pomierzyć tą właśnie cechę, którą na ziemię określiliśmy. I dzięki temu, dlatego że zdjęcia pokrywają cały obszar, my możemy, wykorzystując te charakterystyki danych teledetekcyjnych, odzwierciedlić tą wartość w każdym punkcie. Co więcej, my mamy archiwum, precyzyjne archiwum Puszczy Białowieskiej na następne dziesięciolecia. My zostawiliśmy dane dla potomnych, które są bezcenne tak naprawdę.
A czy duży w tym wszystkim jest udział drzew martwych, o których też już mówiliśmy, no i też młodych, tego nowego pokolenia?
Ja myślę, że to, co pokazywaliśmy, to zależy, jak spojrzymy na którą część Puszczy Białowieskiej. Musimy pamiętać, że Puszcza Białowieska to są tak naprawdę troszkę trzy obszary. Jeden obszar jest to obszar gospodarczy, gdzie jeszcze kiedyś prowadzono taką tradycyjną gospodarkę leśną, ona w ostatnim czasie jest zdecydowanie ograniczana, więc tam można powiedzieć, ta ingerencja człowieka była największa, więc na przykład leśnicy dbali o stan sanitarny, czyli starali się usuwać drzewa zamarłe, modyfikowali skład gatunkowy, bo pamiętajmy, że to, co rośnie dzisiaj w puszczy, niekoniecznie jest tym, co na tych siedliskach powinno rosnąć. To są pewnie konsekwencje, o których mówię z przeszłości. Więc leśnicy w jakiś sposób próbowali to korygować, bądź sami wprowadzali gatunki, które w danym siedlisku wzrastałyby najlepiej. Mamy tą część rezerwatów, to jest rezerwaty zakładane w latach 70. plus minus. I to są te miejsca, w których ograniczono znacząco ingerencję człowieka, głównie w przeszłości do właśnie na przykład walki z kornikiem drukarzem. No więc tam już zauważamy, że ten las zaczyna rządzić się własnymi prawami. No i mamy rezerwat ścisły, który tak naprawdę od ponad 100 lat jest praktycznie nieruszany przez człowieka. Więc jak popatrzymy z tej perspektywy, to musimy rozumieć, że po pierwsze ilość martwego drewna oraz stopień jego rozkładu jest właśnie zależny od tych obszarów. Jeśli tak podsumujemy, no w rezerwacie ścisłym mamy do czynienia z takim procesem naturalnej dynamiki lasu, czyli drzewa stare w naturalny sposób obumierają, przewracają się, robią miejsce młodemu pokoleniu. W zależności co w tym obszarze się pojawi, to właśnie sobie rośnie, no ale wtedy mamy te drzewa stojące martwe, leżące w różnym stopniu rozkładu. W rezerwatach Puszczy Białowieskiej mamy już troszkę bardziej zachwianą tą proporcję, bo tutaj jednak szczególnie ostatnia gradacja kornika drukarza, którą myśmy zaobserwowali, dostarczyła dość dużo tego świeżego drewna, głównie stojącego lub leżącego, ale dalej ta proporcja tych innych klas martwego, leżącego drewna, rozkładającego się była dość znacząca. No a w przypadku lasów gospodarczych to jest naturalne w związku z tym, że to są lasy zarządzane. No mamy tam ograniczone zasoby drewna leżącego w różnym fazie rozkładu, no i bardzo duży dopływ, szczególnie w wyniku gradacji kornika drukarza, drewna stojącego. No i tak naprawdę mamy kilka milionów metrów sześciennych drewna stojącego, martwego, co jest, myślę, taką sytuacją, która raczej chyba w puszczy, z tego co się orientuje, nie miała miejsca.
Jaka jest zatem przyszłość puszczy? Czy te zmiany, które możemy zaobserwować dzisiaj, będą postępować?
To jest bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że to jest ogromne wyzwanie, aby dać jednoznaczną odpowiedź. Co więcej, to jest ogromne wyzwanie, żeby to nawet zamodelować, dlatego że w dzisiejszym świecie, w badaniach nad dynamiką ekosystemów leśnych, powszechne jest modelowanie, ale ograniczeniem każdego modelu jest oczywiście liczba zmiennych, które się w tym modelu uwzględni, oraz wrażliwość tych zmiennych. Także tutaj nie chciałabym chyba udzielać jednoznacznej odpowiedzi, bo jest to, tak jak powiedziałam na wstępie, bardzo trudne pytanie. Jestem pewna, że Puszcza Białowieska będzie się zmieniać. Ja często jestem pytana, czy na przykład jakiś gatunek zniknie z Puszczy Białowieskiej, wycofa się kompletnie. I moja odpowiedź jest następująca. To zależy. Dane dla całej Europy Środkowej wskazują wyraźnie, że niezależnie od modelu zachodzących zmian, jeśli chodzi o warunki klimatyczne, to skład naszych lasów się zmieni dość istotnie i prawdopodobnie Puszczę Białowieską to również dotknie. Kiedy? To też trudno precyzyjnie określić. Myślę, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci będziemy te zmiany obserwować, ale wydaje mi się, że w skali najbliższych 100 lat prawdopodobnie żaden gatunek drzewa się z Puszczy Białowieskiej jeszcze kompletnie nie wycofa, aczkolwiek ich udział się zmieni. Tutaj ponownie użyję przykładu świerka. Wydaje mi się, że ten gatunek ograniczy swoje występowanie właśnie do tych najbardziej podmokłych zbiorowisk leśnych, gdzie będzie temu gatunkowi najłatwiej. Mówię w tej najbliższej skali czasowej, tak? Co będzie za 200 lat, to nie podejmuję się prognozować. Myślę, że również udział sosny zmieni się dość istotnie. Chociaż jest to gatunek długowieczny i może teraz jeszcze o tym nie myślimy, ale szereg danych wskazuje, że ten gatunek się skutecznie w Puszczy Białowieskiej nie odnawia już od dłuższego czasu, więc jest wysoce prawdopodobne, że w przyszłości jego występowanie ograniczy się tylko do siedlisk, gdzie nie ma konkurencji ze strony innych gatunków, czyli do tych najbardziej ekstremalnych siedlisk o najmniej przyjaznych warunkach, takich na przykład jak bory bagienne. Chociaż ich warunki tam również podlegają zmianom, ale myślę, że to jest prawdopodobnie to siedlisko, w którym sosna pozostanie, ale i to muszę zaznaczyć, są czynniki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mogą wystąpić zaburzenia, może dojść na przykład do pożarów czy do wiatrołomów i to istotnie wpływa na warunki panujące w lesie, więc to istotnie zmienia siłę konkurencyjną poszczególnych gatunków drzew.
Podsumowując, efekty badań widać. To są liczne publikacje między innymi, ale też takie dość praktyczne rzeczy, jak dwa portale. Meteoportal i portal mapowy. Dla kogo on jest? Co tam możemy znaleźć?
Portal mapowy prezentuje mapy, które obrazują nam wszystkim, co zostało zrobione. Te dane staramy się udostępniać, o czym już mówiłem, i kilkadziesiąt, 80 licencji podpisaliśmy, więc to jest ten praktyczny aspekt. Tak naprawdę można sobie na tych mapach obejrzeć pewne procesy, które zaszły, albo obejrzeć, jak ta puszcza wygląda. Jeśli chodzi o Meteoportal, my na bieżąco zbieramy informacje o chyba 20 różnych zmiennych klimatycznych, a jednocześnie jest on graficznym obrazem tego, co się w puszczy dzieje, więc no takie prozaiczne wykorzystanie może być takie, że jeśli ktoś by na weekend chciał się wybrać do Puszczy Białowieskiej, to ma w trzech miejscach informacje o tym, łącznie z kamerą, jak ta puszcza tam wygląda, jaka jest temperatura, czy wieje wiatr, czy nie, więc to myślę jest taki praktyczny aspekt, żeby mieć na bieżąco informacje z miejsca, do którego chcielibyśmy pojechać. Oczywiście te dane udostępniamy i bardzo nam zależy na tym, żeby one no, służyły dalej.
To może jeszcze na koniec jakieś ciekawostki, czy udało nam się zaobserwować jakichś rekordzistów, najstarszych bądź najwyższych?
Tak, ja mogę powiedzieć o rekordzistach najstarszych. Najstarszymi gatunkami drzew w naszych badaniach, czy w naszym materiale była sosna zwyczajna i dąb przypółkowy i tutaj mieliśmy osobniki niemal 400-letnie, ale ja to zawsze podkreślam, według mnie to nie jest jeszcze rekord, także myślę, że rekordy dla tych dwóch gatunków, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, są jeszcze przed nami, ale z innych takich może mniej oczywistych wyników to 300-letnie klony, ponad 200-letnie graby, ponad 200-letnie jesiony, czy ponad 150-letnie brzozy i to zarówno brzoza omszona, jak i brzoza brodawkowata.
Miejmy nadzieję, że te badania będą kolejnym krokiem do tego, żeby Puszczę Białowieską poznać jeszcze lepiej. A mówił o tym kierownik projektu For Biosensing, profesor Krzysztof Stereńczak i pani doktor Ewa Zin, specjalista do spraw badań dendroekologicznych.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy dziś o badaniach, jakie udało się przeprowadzić w Puszczy Białowieskiej, a jeszcze więcej informacji o projekcie, a także Meteoportal i portal mapowy są na stronie forbiosensing.pl. Korzystajmy, dbajmy i cieszmy się tym, co dała nam natura. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.